Witam Państwa serdecznie w czwartym już podcaście dla patronów Czasu Dżentelmenów. Może podcaście Klubu Patronów Czasu Dżentelmenów. To chyba ładniejsza nazwa. Więc bardzo mi miło, że zdecydowali się Państwo zajrzeć tutaj i odsłuchać. Kolejny podcast przynosi ze sobą kolejne zmiany. Cały czas pracujemy nad formą. Sprawdzamy, co działa, co nie. Przed tym nagraniem przyjrzałem się wynikom poprzednich nagrań. No i powiem, że nie wygląda to zachwycająco. Mam spadkową tendencję niestety, dlatego muszę coś wymyśleć, żeby to poszło trochę lepiej. Ostatni podcast został odsłuchany prawdopodobnie, jeśli to nowe oprogramowanie, ten nowy serwis daje mi tutaj dobre wyniki. To było tam 5 odtworzeń, co mnie troszeczkę dziwi, bo nawet ja trochę odtwarzałem raz albo dwa ten podcast, więc powinno to się liczyć. No mam nadzieję, że to jednak są jakieś błędy w tych statystykach, bo też liczba informacji zwrotnych wskazuje, że jednak było troszeczkę więcej tych odsłuchań. Niemniej nie zamierzam się poddawać, a zwłaszcza, że trochę mi się podoba nagrywanie tych podcastów. Ale zdecydowanie biorę sobie do serca te wyniki jako część informacji zwrotnej, ale także wszystkie wiadomości od Państwa. Otrzymuję je, po ostatnim apelu otrzymałem też kilka takich informacji, więc staram się dalej to rozwijać, dalej nad tym pracować. No i mój pomysł na dalszy rozwój jest taki, że póki co pozostaniemy przy tym serwisie poświęconym podcastom, ale z racji, że mniejsza była frekwencja, mniejsze były te statystyki, pomyślałem, że zamieszczę plik w dwóch miejscach, to znaczy tak jak poprzednio na SoundCloudzie i w tym nowym serwisie zobaczymy, może coś jest po prostu z tym nowym serwisem, że jest jakoś trudniej dostępny, ale no, chciałbym póki co, żeby nadal można było poprzez RSS otrzymywać powiadomienie o nowym podcaście. Jest tutaj rzecz jasna ten problem, że jeśli podcast będzie się ukazywał poprzez RSS, no to będzie on dostępny dla każdej osoby, która ma adres tego kanału. No i oczywiście w pewnym momencie będzie taka szansa, że te podcasty dojdą dalej niż tylko do patronów. Nie jestem przekonany, że jest to dobry pomysł. Akurat nie jestem też przekonany do tego, że chciałbym rozpoczynać przygodę z nowym medium. Trochę za dużo tego miałbym wtedy na głowie, zwłaszcza jeśli miałbym przygotowywać te materiały niezależnie od filmów i artykułów na blogu, które i tak już zajmują sporo czasu. Więc rozwijanie kariery wśród nowych odbiorców aż tak bardzo mnie tutaj w tym medium nie interesuje. Interesuje mnie natomiast to, żeby moi patroni byli zadowoleni z tego, z formy podziękowania, którą staram się tutaj opracować za ich wsparcie. I nie chciałbym, żeby czuli się, żeby czuli, że otrzymują w nagrodę coś, co jest ogólnodostępne. Dlatego myślę, że w pewnym momencie będziemy musieli zweryfikować tą metodę. Na pewno nie zweryfikować pomysłu na podcasty. Jeśli podcasty będą cieszyły się zainteresowaniem, to na pewno dalej będą powstawały. Ale to na pewno nie jest jeszcze moment na to, żeby weryfikować, czy je robić dalej, czy nie. Bo póki co zamierzam to rozwijać i jest właśnie pomyślałem o tym, że wprowadzę drugą zmianę i zrezygnuję z monotematyczności, ponieważ jeden temat, taki główny, czy powiedzmy jedno zagadnienie do omówienia takiego szerokiego na pół godziny, czy nawet tak jak ostatnio trochę się rozgadałem na te 50 minut, to wydaje mi się, że nie dość, że to może znudzić, a co więcej sprawi to, że będę musiał dobierać tematy, które da się omawiać tak szeroko. A wprowadzenie wielu drobnych tematów, może nie aż drobnych, ale jakichś mniejszych tematów, sprawi, że i sam podcast powinien być bardziej różnorodny, może też przez to bardziej ciekawy, ale też nie będę czuł, że niektórych tematów nie mogę poruszyć, ponieważ są zbyt proste, zbyt krótkie. Dlatego dzisiaj spróbujemy podjąć kilka wątków. No i zauważyłem, to mnie troszeczkę zaskoczyło, znaczy przestało już mnie to dziwić, kiedy więcej z Państwem nawiązuję kontaktów, też kiedy spotykamy się na Discordzie i tam podejmujemy nasze rozmowy, ale też właśnie tutaj w kontekście propozycji tematów do tych podcastów pojawia się dużo pytań o wychowywanie dzieci. I trochę mam takie wrażenie, że wśród patronów jest wielu odbiorców czasu dżentelmenów takiego wyższego poziomu wiekowego, gdzie no, ja też rozumiem to zapotrzebowanie, bo na samym czasie dżentelmenów aż tak dużo tematów dla dojrzałych mężczyzn się nie pojawia. A to z racji też na to, że jest bardzo duże grono młodych odbiorców i no nie będę ukrywał, że ja trochę tak celuję na czas dżentelmenów, żeby to był taki pierwszy krok do takiej dojrzałości. Mam trochę taką misję tutaj, żeby młodych ludzi natchnąć chęcią szlifowania swojego charakteru, do kształtowania swojego charakteru, swoich relacji z innymi ludźmi, powiedzmy, ogólnie nazywając to z klasą, będąc inspirowanym przez wzorce dżentelmenów, przetworzone powiedzmy do naszych czasów. I wydaje mi się to bardzo cenne. I dlatego też chętnie tworzę co jakiś czas jakieś materiały bardziej zaawansowane, zaangażowane dla dojrzalszych, przepraszam, mężczyzn, ale nie ma ich zbyt wiele, więc rozumiem, że można tutaj odczuwać pewien brak. Z drugiej strony, kiedy ja się zastanawiam nad takimi swoimi problemami, dylematami wieku dojrzałego, wieku człowieka po 30, w jakimś takim poważnym związku ze swoimi zobowiązaniami rodzinnymi i zawodowymi itd., to często to są takie problemy, dylematy, które no, trudno jest przerobić na poradnik, czy trudno przerobić na jakiś prosty esej w stylu tego, co ja w ogóle tworzę na czasie dżentelmenów. Bo szczerze mówiąc, częściej miałbym ochotę podyskutować na ten temat. Dlatego też trochę mam nadzieję, że w pewnym momencie nasze spotkania na Discordzie może pójdą w tym kierunku, że będziemy prowadzić takie dyskusje tematyczne, gdzie będziemy mogli się też wymienić różnymi doświadczeniami. No bo tak jak zajmowanie się na przykład męską elegancją przez kilka lat pozwala na to, żeby zostać jako takim ekspertem w tej dziedzinie. Tak samo zajmowanie się savoir-vivrem przez kilka lat pozwala na to samo. To jednak trudno zostać ekspertem od relacji damsko-męskich, takich w sensie budowania zaangażowanego związku, moim zdaniem kiedykolwiek trudno, no chyba, że po 40 latach, ponieważ te związki się zmieniają bardzo często i ta zmiana następuje ciągle. To nie jest tak, że stworzymy związek i już. Ja raczej jestem w stanie wypowiedzieć się na temat tego, jak nawiązać taką relację, jak ją budować, ale nie jak doprowadzić do takiego stanu, w którym ona już jest dokonana. Bo życie pokazuje coraz to nowe problemy, coraz to nowe dylematy. Dylematy, które pojawiają się i po pułapie 30, 35, 40 i pewnie tam w kolejnych pułapach również jakieś zmiany następują. Te zmiany wiążą się między innymi z jakimiś tam zwrotami na pewno w karierze, z jakimiś problemami czy sukcesami finansowymi, ale też z posiadaniem dzieci, czy do ich dorastaniem, bo to też nie jest tak, że można na przykład, mimo że od kilku lat posiadam swoje dzieci, to też trudno tutaj się kreować na jakiegoś eksperta, ponieważ, no, szczerze mówiąc, może coś konkretnego będę w stanie powiedzieć na temat dzieci małych, ale już w przypadku dzieci szkolnych, to rzecz jasna ta wiedza, to doświadczenie z młodszego wieku aż tak bardzo się nie przydaje. I dla mnie to jest cały czas szkoła przetrwania, gdzieś szukanie dla siebie jakichś rozwiązań. I szczerze mówiąc, nie sądzę, że to się kiedykolwiek zmieni, ponieważ z każdym kolejnym rokiem będą się pojawiały zupełnie nowe problemy. Ale tak, ten temat dzieci, wychowywania dzieci pojawia się tutaj w naszych dyskusjach na temat tematyki poruszanej w podcastach. Ja myślę, że od tego zaczniemy. Ten temat się pojawił na samym początku już w ankiecie i był omawiany w pierwszym podcaście, ale teraz dostałem też takie pytania od pana Marcina i pana Arkadiusza. Także pani Klaudia pytała o wątek związany z dziećmi, z piciem alkoholu w ich towarzystwie, to może do tego alkoholu przejdziemy jeszcze, ale zacznijmy może od tego, czy człowiek z klasą, niezależnie czy dżentelmen, czy dama, jakim rodzicem może być, czy to w ogóle ma znaczenie. I moim zdaniem ma ogromne znaczenie. Dla mnie to jest troszeczkę jednak taki trening obustronny. To znaczy człowiek z zasadami, człowiek, który ma jakiś kręgosłup moralny, ma jakieś swoje zasady, których przestrzega, ponieważ sobie ustalił je i obmyślił, że to one są te właściwe i nimi chciałby się kierować w życiu, no to taki człowiek z bardzo dobrym, moim zdaniem, drogowskazem na życie. Przykładem, że można żyć zgodnie z zasadami i że można to robić bez jakiegoś przesadnego sztywniactwa, że luz i swoboda to nie jest to samo, co brak odpowiedzialności na przykład. Że można wprowadzić sobie jakieś ograniczenia we własnym życiu dobrowolnie i czerpać też z tego przyjemność, budować na tym pozytywne rzeczy. I wydaje mi się, że to są z jednej strony podstawowe cechy dżentelmena czy damy i to są też bardzo ważne lekcje dla dziecka. Dziecko przede wszystkim uczy się od nas poprzez naśladowanie, więc tu od razu zahaczamy o jakieś tam metody wychowawcze. Moim zdaniem jedną z najważniejszych metod wychowawczych to jest właśnie dawanie dobrego przykładu. Możemy też się zastanawiać nad tym, jak prowadzić jakieś rozmowy i tak dalej, ale przede wszystkim myślę, że niezależnie czego będziemy chcieli dzieci nauczyć, powinniśmy chodzić w tych samych butach, że tak powiem. Dla mnie to zawsze była jedna z najważniejszych rzeczy, nie tylko też przy wychowywaniu dzieci, ale także przy prowadzeniu na przykład czasu dżentelmenów, żeby rzeczy, o których mówię, były faktycznie moimi rzeczami, żeby to były moje wartości. Jest takie powiedzenie, czy taka anegdotka, gdzie ktoś pyta jakiegoś moralistę, jakiegoś filozofa, dlaczego sam w swoim życiu nie przestrzega zasad i reguł, o których mówi, tych wszystkich mądrości. A on na to odpowiada, że przecież drogowskaz nie idzie drogą, którą wskazuje. Oczywiście bardzo trafna metafora, ale to jest metafora osoby, która szuka wymówek. I moim zdaniem to jest trochę takie cwaniactwo, więc zabawna anegdotka, ale na pewno nie do naśladowania we własnym życiu. Ja raczej uważam, że powinniśmy być drogowskazami, które chodzą tymi drogami. I to też staram się uskutecznić w swoim życiu, więc rzecz jasna, nikt z nas nie będzie wiedział, czy idzie dobrą drogą. Tego też nie wiemy. Możemy jedynie przypuszczać, obserwując naszych rodziców, naszych znajomych, obserwując efekty naszych poczynań. Możemy jako tako przewidywać, do jakiego miejsca zejdziemy, ale nigdy nie będziemy mieć tutaj pewności, więc konsekwencje tych wyborów będziemy ponosić razem z osobami, które przekonujemy do tych wyborów. Więc myślę, że jesteśmy tu trochę bardziej wiarygodni i trochę bardziej można nam zaufać, trochę łatwiej nam można zaufać, że ta droga jest choćby oparta o jakąś mądrość. No i to jest moja podstawowa strategia. Już niezależnie tak naprawdę, jakie wartości sobie stawiamy jako najważniejsze w życiu. Natomiast druga rzecz, która jest dla mnie bardzo, bardzo istotna, o ile nie najważniejsza w tych relacjach, w budowaniu relacji z dzieckiem, to jest bycie ojcem, bycie rodzicem obecnym. I to jest jednak rzecz, która się komplikuje z czasem, kiedy powiedzmy nam się kariera rozwija, mamy coraz więcej możliwości zrobienia jakichś ciekawych rzeczy, o których zawsze marzyliśmy, ale jednak mamy też dzieci, którym byśmy chcieli ten czas poświęcić. I tutaj oczywiście trzeba dokonywać wyborów, trzeba umieć też zdać sobie sprawę, w których momentach podejmujemy złe wybory, kiedy zbaczamy z tej naszej drogi. Na przykład czasami widzę to przy takich zwykłych domowych zajęciach, kiedy nie wiem, wyciągamy smartfon i sobie coś sprawdzamy, no albo dziecko się nudzi, albo kiedy dziecko nam zaczyna marudzić i włączamy mu telewizję czy bajki, żeby się czymś zajęło. To oczywiście są złe drogi, ale bardzo trudno jest z tego zrezygnować, ponieważ wszyscy rodzice mają ograniczoną ilość energii i ta energia często właśnie kończy się w momentach, kiedy te dzieciaki bardzo potrzebują tego kontaktu. I to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy moim zdaniem w rodzicielstwie. Czyli przeboleć zmęczenie, przeboleć tę całą udrękę całego dnia i znaleźć jeszcze w sobie energię na spędzanie czasu z dzieckiem. Ale wydaje mi się, że to jest rzecz, która najmocniej zwiąże to dziecko z rodzicem, pozwoli zbudować bardzo silną relację, już abstrahując od samego autorytetu. No to jest jakby zupełnie inna kwestia, ale tutaj mówimy o tej bliskości, którą nie chcielibyśmy, żeby była zatracona. Kiedyś rodzice, zwłaszcza ojcowie, wychodzili z założenia, że oni są takimi nauczycielami, którzy mają wyszkolić wręcz swoje dziecko do życia na świecie, ale w związku z tym nie budowało się takiej prawdziwej relacji z rodzicem. Moim zdaniem ta relacja jest niezwykle cenna i wolę poświęcić trochę z innych sfer, chociaż mam tutaj wątpliwości, czy akurat tutaj poświęcamy cokolwiek z naszego autorytetu, ale wolę poświęcić część mojej kariery własnej i zrezygnować z brania na siebie jakiejś większej ilości obowiązków zawodowych, które mogą mi się przyczynić do dalszego rozwoju na rzecz właśnie spędzania czasu z dziećmi. Nie mam aż tak dojrzałych dzieci, żeby tutaj mówić, jak w długiej perspektywie to wygląda, ale doskonale widzę i to bardzo szybko się sprawdza, jak działa na przykład częste czytanie dziecku, częste i długie czytanie dziecku, gdzie nie skupiamy się tylko na jakichś tam jednym czy dwóch wierszykach raz na tydzień, żeby dziecko nie zawracało nam głowy, tylko faktycznie codziennie czytamy najpierw małe książeczki, potem większe książeczki, potem już książki i nawet powieści, to robi diametralną różnicę i bardzo szybko dowiadywałem się już w przedszkolu, jakie to robi różnice w umiejętności skupienia się dziecka, w umiejętności zrozumienia, w wysławianiu się, w języku, który to dziecko sobie rozwija. Więc to są świetne rzeczy, ale to też buduje moim zdaniem trochę takich wspólnych przeżyć, wspólnych wspomnień, no bo jak wszyscy wiemy, na pewno każdy z Państwa też ma takie książki, jakieś historie, powieści, które często wspominamy, bo czujemy się, jakbyśmy sami przeżywali przygody naszych bohaterów, zwłaszcza te z dzieciństwa. Są takie często powieści, które czytaliśmy i do dzisiaj wspominamy samo czytanie książki jako taką przygodę. No i w momencie, kiedy przeżywamy to z dzieckiem, to budujemy kolejne wspólne wspomnienie. Ja na przykład mam także córce, czytam regularnie już Harry'ego Pottera, to może być naprawdę fajna przygoda i w tym wypadku akurat mogę tak powiedzieć, że przeżywamy wspólnie tą przygodę i zamierzam to też z młodszym dzieckiem uskutecznić, chociaż to będzie też wyzwanie, żeby po raz kolejny czytać te same książki. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że uda mi się wprowadzić oboje moich dzieci w świat literatury właśnie w ten sposób, zarażając ciekawymi książkami. I póki co to działa, ale w związku z tym też mogę dobierać odpowiednią literaturę, żeby kształtować też postawy moralne dzieci i jakąś taką wiedzę o świecie. I pod tym kątem zawsze patrzę na książki, pozbywam się tych, które nie wnoszą w sobie nic ciekawego, nic nowego, a stawiam właśnie na takie, które warto też omówić, porozmawiać, podyskutować. I tu właśnie pojawia się takie świetne pole wspólne dla bycia tym ojcem obecnym i ojcem nauczycielem, kiedy możemy po, powiedzmy, takim przeżyciu przygody, przeczytaniu książki wspólnej, porozmawiać o różnych sytuacjach z życia, które na przykład możemy sobie gdzieś jakoś przypomnieć, no i porozmawiać, jak to można ocenić w kontekście moralnym. I wydaje mi się, że dziecko już w wieku 5-6 lat można spokojnie wdrażać w takie proste tematy, zadawać takie problematyczne pytania na temat tego, jak by się zachowało albo jakby oceniło, czy to było dobre, czy złe. No i w tym wypadku możemy już zacząć budować ten kręgosłup moralny. I ja widzę później, jak to działa. To faktycznie ta wiedza zostaje w głowie, bo kiedy tu jesteśmy też tą osobą obecną, osobą, która jest traktowana jak kolega, przyjaciel też, no to też ten autorytet budowany jest na tym materiale. No i dzięki temu mamy większy posłuch, więc u mnie to się sprawdza. No ale tak jak już powiedziałem, jestem jeszcze przed takimi sporymi problemami. Najbardziej to się chyba obawiam problemów związanych z dojrzewaniem córki. Jak tutaj właśnie jeden z patronów, pan Arkadiusz, już poruszał ten wątek w pytaniu bezpośrednio do mnie, że to są w tym starszym wieku, ja zresztą widzę już tutaj na samym początku szkoły, że to są rzeczy, które czasami dla mnie są nie do ogarnięcia, bo dziewczyny jednak reagują czy postępują zupełnie inaczej niż chłopcy. Chłopcy częściej nawet się potłuką gdzieś na boisku, ale wychodzi na to, że nie tworzą żadnych konszachtów. To nie jest tak, że co rusz wraca z przedszkola czy ze szkoły i mówi, że tego nie lubię, chociaż wczoraj to był przyjaciel największy, a wśród dziewczyn to się często zdarza. Zaskakująco często, więc dla mnie to jest trochę świat, którego nie rozumiem, którego ja nie przeżyłem, ale z tego co wiem, to bywało to już w minionych pokoleniach tak samo, więc nic się tutaj nie zmieniło, ale dla mnie osobiście jest to jednak wyzwanie, żeby to jakoś przetłumaczyć sobie, a później móc o tym rozmawiać z córką. To faktycznie jest wyzwanie, a te wyzwania będą się mnożyły i narastały pod względem trudności. No i nie wiem, jedyne co to planuję, trzymać rękę na pulsie, być na bieżąco i starać się jakoś to zracjonalizować, chociaż nie zawsze racjonalizowanie tutaj jest dobrą metodą, bo nie zawsze ma sens. Zatem moja strategia obecnie jest taka, żeby wyrobić sobie pozycję osoby, z którą się rozmawia, i do której można zwrócić się z każdym problemem, można porozmawiać jakoś uczciwie i którą się dopuszcza do siebie. I mam nadzieję, że to będzie wytrych do tego, aby przetrwać też te lata nastoletnie. Możemy się umówić na rozmowę na przykład za 10 lat i porównamy wyniki. Bardzo chętnie. Mam takie wrażenie, że jednak z chłopcem będzie trochę łatwiej. Tutaj jestem rzecz jasna jeszcze bardzo ciekaw Państwa doświadczeń. Wiem, że wielu rodziców jest w naszym gronie. No chętnie bym się dowiedział, jakie Państwo mają strategie. A gdybyśmy mieli rozwinąć ten temat, do czego jestem jak najbardziej skłonny, to proszę po prostu zostawiać pytania w komentarzach albo nawet w prywatnej wiadomości. To postaram się później to rozwinąć. Chciałem jeszcze nawiązać do pytania Pani Klaudii o alkohol. Chodziło o to, jak oswajać, czy powiedzmy, jaki stosunek powinien mieć rodzic do alkoholu w obecności dziecka. Ja tutaj nie jestem szczególnym zwolennikiem udawania, że alkoholu nie ma na świecie przy dzieciach, zwłaszcza, że gdziekolwiek pójdziemy, to na jakiejś imprezie, na jakimś weselu, czy gdziekolwiek, gdzie też dzieci będą i ten alkohol gospodarze wyciągną, no to nie będziemy w stanie uchronić dzieci przed tym widokiem. No ale na pewno warto dzieci oswoić z takim piciem z głową, to znaczy dziecko na pewno nie powinno widzieć rodzica pijanego, rodzica, który pije dużo. Moim zdaniem nie powinno się zbyt szybko dowiedzieć o tym, że na przykład istnieje wódka, bo po co? Ale jeśli chodzi o wino czy jakieś piwo, to no nie powiedziałbym, że to jest coś złego, ale na pewno należy z dzieckiem rozmawiać o tym, jakie tutaj są problemy, dla kogo to jest, co to robi. Ja trochę też przyjmuję taką strategię, żeby mówić dzieciom, że to raczej jest coś niesmacznego, żeby się nie interesowały. No ale nie chciałbym, żeby to było jakieś tabu, bo moim zdaniem takie rzeczy tylko bardziej zachęcają do tego, żeby się zastanowić nad tym. Nie uchronię dziecka na pewno przed tym, żeby gdzieś w wieku, mam nadzieję nie wcześniej, ale gdzieś w wieku 15 lat pewnie będzie szukało dostępu do tego alkoholu, będzie eksperymentowało. Ale no liczę na to, że jednak dobre wzorce z domu sprawią, że powiedzmy taki efekt upojenia alkoholowego, który na przykład dziecko może zobaczyć u kolegów w tym wieku, no to stwierdzi, że to nie jest nic fajnego. Że w domu czegoś takiego nie było, że nie warto do tego dążyć. Ja osobiście mam takie doświadczenia z papierosami. Pamiętam, że chyba gdzieś od czwartej lub piątej klasy podstawówki, gdzieś w moim gronie kolegów pojawiły się papierosy i tam niektórzy chłopcy próbowali zaimponować innym paleniem papierosów. Ale w tym samym czasie u mnie w domu prowadzona była taka kampania antynikotynowa, dlaczego coś tam śmierdzi to i tak dalej, że to jest niezdrowe. Przy okazji moja mama próbowała, czy znaczy rzucała palenie. No więc to się wszystko tak ładnie spięło. Ja wpoiłem sobie, że papierosy to coś złego, więc w ogóle trzymałem się z dala od nich, no i utrzymałem się z dala od nich przez cały wiek niedojrzały. Więc i to tylko z tego powodu, że miałem takie wzorce w domu. To było z pewnością tym spowodowane, bo nawet nie próbowałem, nie miałem ochoty, nie było dla mnie nic interesującego. I mam taką cichą nadzieję, że moje dzieci mogą w podobny sposób myśleć, podobną logikę tutaj wprowadzać, więc będę się starał również z alkoholem, może tutaj nie właśnie kreując go na coś obrzydliwego, coś, co trzeba, od czego trzymać się z daleka, ale na coś, co jest czymś, normalnym w małych ilościach w wieku dorosłym. Oczywiście, jak już powiedziałem wcześniej, nikt nie może powiedzieć, czym to zaskutkuje. Możemy tylko eksperymentować. Komuś wyjdzie lepiej, komuś gorzej, więc zobaczymy. No i na koniec też myślę, że już trochę czasu poświęciłem temu tematowi, więc mogę go zamykać, ale jeszcze pani Klaudia pytała o działalność Ligi Zwyczajnych Dżentelmenów, więc jak najbardziej, jak najchętniej wyjaśnię to, co tutaj jest do wyjaśnienia, bo aż tak dużo nie ma. Liga Zwyczajnych Dżentelmenów to jest, jak pewnie Państwo wiedzą, stowarzyszenie, które zakładaliśmy w 2017 roku. Stowarzyszenie, które ma na celu popularyzowanie dobrych manier, popularyzowanie męskiej elegancji, życia z klasą, głównie w kontekście mężczyzn, ale oczywiście wiele z tych wątków jest po prostu niezależnych od płci, więc to nie ma takiego znaczenia. Stowarzyszenie zostało założone przez grono osób, które poznało się przy okazji spotkań z charakterem. I później zabrało się, znaczy już wtedy działało przy organizacji tych spotkań. Po prostu z racji, że coraz częściej wychodziliśmy z inicjatywami jakiejś działalności charytatywnej, organizowania dodatkowych akcji, tutaj były zbiórki charytatywne, tutaj było, czy jest cały czas regularne oddawanie krwi. Sama Liga opiera przede wszystkim swoją działalność na promowaniu czy rozwijaniu spotkań z charakterem jako tego miejsca, w którym możemy najwięcej zdziałać z naszej misji, czyli promować dobre maniery, promować męską elegancję, promować rozwój osobisty i tak dalej. Zapraszając na przykład gości specjalnych albo dając dobry przykład. I wydaje mi się, że to zadanie bardzo, bardzo dobrze nam idzie. Może nie z jakimiś spektakularnymi sukcesami, no ale już fakt, że przez 3 lata te spotkania się utrzymują i rozwijają o kolejne miasta. Tutaj staramy się też wprowadzić trochę prestiżu do samej funkcji organizatora tych spotkań poprzez wręczanie takich całkiem estetycznych certyfikatów. No i sama ta organizacja pochłania całkiem spore pokłady energii. W niektórych miastach nawet kilka osób jest zaangażowanych w taką organizację spotkań. I trudno nadal powiedzieć, dokąd to zmierza, bo te spotkania naprawdę mają bardzo duże możliwości rozwoju i mogą się rozrastać liczebnie, to znaczy może przychodzić nawet kilkadziesiąt osób na takie spotkania. Kto wie, można je też organizować w formie konferencji, na których będzie przychodziło 100, 150, 200 osób. Można je rozwijać na kolejne dodatkowe spotkania, to znaczy nie trzeba się spotykać raz w miesiącu, ale mogą być to dodatkowe spotkania w tym samym miesiącu, powiedzmy nawet można zrobić tematyczne spotkania. No, można się też rozwijać o jakieś inne sposoby integracji i tak dalej. No i tutaj na pewno sprawdza się integrowanie środowiska w poszczególnych miastach, co później może zaowocować wieloma innymi projektami. I póki co przy tej wielkości stowarzyszenia to jest nasze główne zadanie i główne pokłady energii idą właśnie na to. Ale rzecz jasna pracujemy nad różnymi drobniejszymi rzeczami. Chcielibyśmy, teraz było tak, że przez 3 lata bodajże już prowadziliśmy zbiórkę na rzecz Szlachetnej Paczki, no ale mamy duży dylemat, duże wątpliwości, czy dalej wspierać Szlachetną Paczkę w związku z różnymi kontrowersjami, które się dzieją wokół tej fundacji, tego stowarzyszenia. Dlatego zaczynamy się rozglądać za własnym celem. No i już właśnie z racji, że mamy swoje stowarzyszenie zarejestrowane w sądzie, to będzie nam troszeczkę łatwiej. I myślę, że powoli będziemy się podejmować tego, żeby organizować już własną akcję charytatywną. Z własnym celem, z własną zbiórką. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Oczywiście to nie jest tak, że tutaj są jacyś spece od stowarzyszeń i fundacji, którzy mają jakieś sprawdzone przepisy na pobieranie dofinansowań z Unii Europejskiej i tak dalej i dlatego tworzą te organizacje. Wiem, że w ten sposób się robi. U nas niestety nikogo takiego nie ma, jeszcze żadnego dofinansowania nie znaleźliśmy i nawet się nie staraliśmy. Póki co raczej skupiamy się na działalności o własnych siłach. Sprawdzamy, jak to wyjdzie. Też nie rzucamy się na głęboką wodę, tylko robimy wszystko powoli, raczej starając się ugruntować swoje fundamenty, niż zbudować zamek na piasku i zobaczyć, co to będzie. To samo też rzecz jasna dotyczy składu stowarzyszenia. Stowarzyszenie rozwija się bardzo powoli. Jak też informowałem w materiale, w którym opowiadałem o założeniu stowarzyszenia wtedy, kiedy to miało miejsce, to wspominałem o tym, że to jest grono przyjaciół i staramy się tak utrzymać, że żeby wszyscy członkowie się znali i lubili, a nie na zasadzie takiego szalonego rozwoju. Kto by chciał, to zapraszamy, tutaj składka to wpisowe i w ogóle, i można dostać legitymację członkowską, tylko będziemy sprawdzać, czy składki się zgadzają. Nie, to nie tak ma działać. To jest w ogóle ciekawe, bo jak tylko zaczynałem wspominać jeszcze w dawnych latach o takich możliwościach rozwoju czasu dżentelmenów, to zaraz się pojawiło kilka osób, które miało biznesplan na zakładanie tego typu organizacji, ale to w ogóle nie jest mój klimat, żeby czerpać jeszcze, czy jakby żeby tworzyć taką organizację po to, żeby czerpać z niej zyski. Wiem, że takie organizacje istnieją i raczej podchodzę do nich z dużym dystansem. Obserwowałem na przykład, jak się rozwijało coś takiego jeszcze chyba rok temu, tak zwany Perfect Gentleman Club, czy coś takiego. To było taki klub, stowarzyszenie dżentelmenów. No to było tam naprawdę grube lansowanie się na drogie garnitury, elegancje, przepych, jakieś drogie samochody. Wynajmowano tam jakieś atrakcyjne modelki, hostessy do tego, żeby fotografowały się przy tych drogich samochodach, w jakichś dworkach i tak dalej. Wszystko pełen luksus. No i ostatecznie, z tego co wiem, to osoba, która za tym stała, wyprowadziła się do Australii, bo ciągnęły się za nią jakieś różne kontrowersje i chyba cała inicjatywa umarła. Nigdy raczej nie wyglądało na to, że będzie się jakoś wspaniale rozwijała, bo to nie tak się robi takie rzeczy, które miałyby trwać. No ale niektórzy mają raczej takie zapędy, żeby zrobić szybko, łatwo, widowiskowo i potem efekty są takie, jakie są. Więc to na pewno tak nie jest i no, prawdopodobnie w związku z tym też o lidze nie będzie głośno, nie będzie spektakularnie. Raczej byśmy chcieli tak po prostu sobie działać z tymi naszymi założeniami, zobaczyć, co to będzie. Kto wie, no może kiedyś, jest taka nadzieja, że kiedyś po prostu ktoś będzie pamiętał, za jakieś 50 lat będzie można wspomnieć o tym, że istniała albo istnieje nadal liga, coś, co ma już jakieś znaczenie, coś, co zrobiło coś na świecie, ale to nie jest naszym zamiarem, żeby działać jakoś medialnie, szeroko i dla poklasku. No na pewno nie na tym etapie, na pewno kolosa na glinianych nogach nie będziemy budować. Dobrze, ja na tym kończę moją audycję specjalnie dla Państwa. Liczę na dalsze Państwa zaangażowanie w tworzenie tego podcastu, chociażby poprzez zostawianie jakichś informacji zwrotnych w komentarzach, propozycji tematów, o czym byśmy mogli porozmawiać. Ja oczywiście mogę z siebie tutaj też zaproponować kilka wątków albo po prostu kreatywnie podejść do odcinka, ale zawsze czuję się pewnie, kiedy mogę odpowiedzieć na Państwa pytania czy wątpliwości. Zatem proszę się nie krępować, wszelkie uwagi będą mile widziane. Ja już na tym kończę, a my usłyszymy się w kolejnym podcaście. Pozdrawiam i trzymajcie klasę.